Dobrze. Czas nam się bardzo skrócił, ale to nie szkodzi. Rozciągniemy go. W poprzedni wtorek, przepraszam, wahałem się między dwoma tematami, zastanawiając się, który powinienem wziąć. Ktoś z ludu mi podpowiedział i okazało się to strzałem w dziesiątkę, dlatego że były to rzeczy, które były bardzo potrzebne na ten moment i też dla tych osób. Dzisiaj też podobnie waham się między jednym a drugim, ale myślę, że jest rzeczą ważną, aby wszystkie Boże prawdy w jakiś sposób wybrzmiały w naszych uszach i aby dotknęły naszych serc. Widzę tutaj służby zbierania kolekty są obdarzone darem wywierania presji, ale mnie pominęły. Dobra, więc myślę, że jeśli uda się w tak krótkim czasie dotknąć obu tych tematów, to możliwe, że będziemy mieli oba naraz. Pierwsza rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to pewien cel, do którego zmierzamy. Jako chrześcijanie zawsze powinniśmy sobie przypominać pewne prawdy fundamentalne. Do tych prawd fundamentalnych należy zbawienie z łaski, którą mamy poprzez ofiarę Chrystusa. Jeśli chrześcijanie przestają o tym mówić, szybko przestają być chrześcijanami. Jeśli odrywamy się od tej prawdy, że nasze życie z Bogiem jest możliwe dzięki temu, że Jezus oddał za nas siebie, to wcześniej czy później dochodzimy do miejsca, w którym zaczyna się dziać coś niewłaściwego w naszym pojmowaniu Boga. Pamiętam, jak jeden młody pastor zaprosił mnie do zboru, który objął jakiś czas wcześniej. Ten zbór składał się już z wiekowych zborowników, takich naprawdę wiekowych. Wielu z nich miało daleko po 90, niektórzy podchodzili do takiego wieku. I on mówi: przyjdź i głoś. I pytam, co chciałbyś, aby im powiedzieć? On powiedział: mów o zbawieniu z łaski. Ja mówię: dlaczego? Przecież ci ludzie nawrócili się pewnie jeszcze w latach 60. On mówi: na tym polega problem. Jakbyś z nimi porozmawiał dzisiaj, no to miałbyś wątpliwości, czy w ogóle rozumieją Ewangelię. Myślę, że jako chrześcijanie ciągle musimy sobie przypominać niektóre prawdy. Do tych prawd na pewno należy to, że nasze zbawienie jest możliwe dzięki ofierze Chrystusa, ale też do takich prawd zupełnie fundamentalnych należy przypominanie sobie o tym, co dotyczy nas, jeśli chodzi o naszą wieczność. Biblia mówi, że zmierzamy do nagrody w górze. Nie żyjemy tutaj tylko po to, by przeżyć życie po chrześcijańsku, by się ewentualnie wykazać jakimiś sukcesami, jeśli się zaangażujemy, ale żyjemy po to, by otrzymać pewną nagrodę. Wiecie, niektórzy ludzie wierzą w spektakularną bezinteresowność z mojej strony. Zastanawiają się, dlaczego poświęcam im czas, dlaczego modlę się o nich, dlaczego pozwalam się męczyć, że tak powiem, poprzez ich problemy. I dodatkowo jeszcze nic nie chcę. Zwykle ludzie wychowani w naszym kraju wiedzą, że jeśli by chcieli, żeby ktoś się o nich pomodlił, to musieliby zapłacić za to księdzu albo dać na mszę, czy zrobić coś takiego. A tutaj widzą trochę inną postawę i są pewni mojej wielkiej bezinteresowności. Nie, ja mam większy interes od księdza. Ja mam większe aspiracje otrzymania nagrody niż on. Bo wiem, że moja nagroda jest w niebie. Wiele rzeczy robię dla nagrody. Wiele rzeczy robię w związku z tym, że chcę zainwestować swoją doczesność w wieczność. Biblia mówi, że ci, którzy wielu prowadzą do sprawiedliwości, jaśnieć będą jak gwiazdy na niebie w wieczności. To nie jest pycha. To jest dobrze przemyślane to, w co chcę się inwestować. Możemy zainwestować swój czas, swoje pieniądze w to, żeby dorabiać się majątku. Oczywiście, kiedy człowiek ma nieco więcej pieniędzy, ma trochę więcej swobody i co za tym idzie, też zwykle więcej zmartwień. Więc tak naprawdę jest to zawsze dosyć kłopotliwe, kiedy się nie ma pieniędzy i kiedy się je ma, też jest to kłopotliwe. Ale rzeczą, którą możemy zrobić śmiało, to zainwestować swoje życie w wieczność. Ja dosyć często zastanawiam się nad tym, co zrobiłem przez ostatnie miesiące, co zrobiłem przez ostatnie tygodnie. Wiecie, zwykle na bieżąco, kiedy mają miejsce spotkania, nie robię sobie takiego podsumowania, ile osób zostało uzdrowionych, kto się nawrócił, ile osób zostało ochrzczonych w Duchu Świętym. Później zostają mi tylko ogólne informacje na ten temat. Ale to, czego zawsze mogę być pewien, to to, że każdego miesiąca ktoś na moich spotkaniach się nawraca i tak zaczyna się jego życie z Bogiem. To, że zawsze ileś osób na moich spotkaniach jest ochrzczonych w Duchu Świętym, to, że ileś osób zawsze jest uzdrowionych, to, że ileś osób jest zachęconych do tego, aby zacząć służyć Bogu, wiem, że przez cały czas wydaje jakiś owoc. Nie zawsze jest to owoc wielki, ale zawsze ten owoc istnieje. Pamiętam też bezowocne lata w moim życiu. I wiem, że jest to różnica, przynosić Bogu owoc, a go nie przynosić. I chcę przynosić owoc Bogu, dlatego że liczę na to, że będę miał udział w nagrodzie. Chcę przynosić owoc jeszcze większy i jeszcze większy. Wiecie, jak długo zamierzam być w wieczności? W nieskończoność. I Biblia mówi, że to, co zainwestujemy w swoją wieczność w doczesności, a powiem wam jeszcze jedną bardzo dziwną rzecz, może być zaskakująca, szczególnie dla tych, którzy wychowali się na grach komputerowych, ale doczesność przeżywasz tylko raz. I nigdy na próbę. Zawsze ma miejsce ona tylko raz jeden w twoim życiu. I kiedy się skończy, nie ma już możliwości cofnięcia się, niczego nie możesz naprawić, nie wsiądziesz do wehikułu czasu i nie będzie czasu na jakieś poprawki. Więc możemy swoją doczesność tylko raz zainwestować w wieczność. To też, co jest ciekawe, to to, że w doczesności zwykle mamy wiele dobrych powodów, by zająć się czymś innym. W doczesności zwykle mamy tak dużą ilość powodów, by zająć się czymś innym, że jeśli uda nam się wydostać z tego natłoku tych wszystkich powodów i zacząć patrzeć na rzeczywistość taką, jaką ona jest, to już same to oświecenie można uważać za cud, który człowiek przeżywa. Zwykle nawet wierzący ludzie odkrywają, że są rzeczy, które muszą zrobić, że są rzeczy, o które muszą zadbać, że są rzeczy, od których nie uciekną, nikt nie zrobi tego za nich. Są rzeczy, które im przesłaniają możliwość oddania swojej doczesności na rzecz wieczności. I w ten sposób wiele osób rozmija się z nagrodą, która jest dla nas przeznaczona. W Biblii jest mowa o tym, że od naszego zaangażowania zależy to, jaką nagrodę otrzymamy. Więc Biblia pokazuje zbawienie w sposób, nazwijmy to, warstwowy. Z jednej strony każda osoba, która zdecyduje się oddać swoje życie i przekreślić swoje grzechy poprzez krew Chrystusa, może liczyć na to, że nie znajdzie się w piekle i będzie zbawiona. Ale z drugiej strony pośród tych zbawionych ludzi znajdują się ludzie, którzy będą mieli potężną nagrodę, będą mieli zupełnie inne znaczenie i inną pozycję w wieczności i ludzie, którzy będą mieli mniejszą pozycję w wieczności. Mam dla was pewną informację. Bóg nie wychowywał się na ideach Marksa i Engelsa. Bóg nie wierzy w równość. I Bóg nie planuje równego podziału dóbr, jak gdyby to było sprawiedliwe. Równy podział dóbr nie jest sprawiedliwy, dlatego że nie istnieje równy podział zaangażowania. I Bóg będzie sądził według swojej sprawiedliwości, I On będzie nagradzał tych, którzy przynieśli owoc. On będzie nagradzał tych, którzy oddali swoje życie we właściwy sposób Jemu. Podczas gdy ludzie, którzy spędzili czas w lenistwie, nie będą mogli liczyć na to, że dostaną to samo, co inni. Chciałbym, abyśmy rzucili okiem na fragment z listu do Koryntian. To jest pierwszy list do Koryntian i będzie to drugi rozdział. Oj, przepraszam, trzeci rozdział. Trzeci rozdział od 10 wersetu. Apostoł Paweł pisze tu takie słowa. Według łaski Bożej, która mi jest dana jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niech baczy, jak na tym fundamencie buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Świadomość tego, co Jezus zrobił dla ciebie na krzyżu, jest fundamentem twojego chrześcijańskiego życia. I to jest punkt wspólny dla wszystkich, dla tych, którzy przeżyli życie w sposób pełen zaangażowania, pełen owocu, jak również dla tych, którzy uwierzyli, a jednak swojego życia, przepraszam, nie zainwestowali dobrze z myślą o wieczności. I dalej mamy takie słowa. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, z drogich kamieni, z drewna, z siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi i jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Zauważcie więc, że Biblia mówi tutaj o tym, że wierzący ludzie, którzy budują na tym samym fundamencie, jakim jest wiara w moc ofiary Chrystusa, mogą być tymi, o których jest mowa, że odbierzemy zapłatę, odbierzemy nagrodę. Możemy również być tymi, o których Biblia mówi, że poniesiemy szkodę, ale będziemy zbawieni. Biblia mówi tutaj też o dwóch rodzajach materiału, które tak naprawdę dzieli się na dwie grupy. Drewno, siano, słoma to jest coś, co się pali w równym tempie. Jeśli ogień to wypróbowuje, to wiadomo, że w różnym tempie to spłonie. Podczas kiedy srebro, złoto raczej się nie spalają. I wiemy też, że to, co różni te dwa gatunki materiału, te dwie grupy materiałów, to to, że jedne są bardzo łatwo dostępne i bardzo tanie, a drugie są trudno dostępne i bardzo drogie. Więc jest tu pewnego rodzaju sugestia mówiąca o tym, że jeżeli chcesz wznieść Bogu budowlę w swoim życiu, która ocaleje i za którą dostaniesz nagrodę, będzie ciebie to wiele kosztowało. Wiecie, Biblia mówi o tym, że Chrystus idzie przygotować nam dom w niebie. Więc wierzę, że On to robi. Z takiego eschatologicznego punktu widzenia wygląda na to, że jeśli dożyjemy naszej fizycznej śmierci, to umrzemy, zostaniemy pogrzebani, a później zostaniemy zmartwychwzbudzeni. Jeśli dożyjemy przyjścia Chrystusa, zostaniemy przemienieni i porwani. Znajdziemy się w niebie, będziemy mieli uczestnictwo w tym niezwykłym wydarzeniu, jakim będzie tak zwane wesele baranka i oblubienicy, gdzie Kościół jest nazywany oblubienicą. Później stąpimy na ziemię i zrobimy tu trochę zamieszania. Zamierzam w lutym wejść na Górę Oliwną i dobrze się jej przyjrzeć, bo wiem, że kiedyś razem z Chrystusem stąpię na to miejsce. Więc trzeba przygotować sobie lądowisko. Ale albo może zrobię coś takiego typowo polskiego, wezmę scyzoryk i na jakimś drzewie oliwnym wyryję: ja tu byłem. Nie, bo jeszcze mnie nie wpuszczą. W każdym razie spędzimy długą ilość czasu na ziemi, ale Biblia mówi, że naszym ostatecznym przeznaczeniem jest Nowa Jerozolima, miasto wieczności. I w tym mieście wieczności Bóg przygotowuje dla ciebie dom, przygotowuje dla ciebie pałac lub przygotowuje dla ciebie klitkę. Wiecie, najlepszy schowek w niebie jest lepszy od najlepszego apartamentu w piekle, więc lepiej jest znaleźć się w małej klitce w niebie niż gdziekolwiek indziej. Ale gdybyśmy mieli zastanowić się nad tym, czy możemy mieć wpływ na to, co będzie czekało na nas w wieczności, to Biblia nam na to odpowiada. Tak, możesz mieć na to wpływ. To twoje zaangażowanie, to co robisz, to twój owoc, to twoje oddanie Bogu, to twoje posłuszeństwo Jemu jest materiałem budowlanym wieczności. Jeśli twoje oddanie się Bogu jest bardzo niewielkie, nie będziesz czego zbudować tam wielkiego pałacu dla ciebie. Ale jeśli twoje oddanie jest wielkie, to przekłada się na to, co dzieje się w wieczności. Każda rzecz, każda myśl, każda postawa i każde twoje słowo może być czymś, co przełoży się na wieczne skutki. Czy to nie jest porażająca myśl? Nie wiem, czy oglądaliście, niekoniecznie polecam, ale jest jeden z takich filmów, który rozlicza się z wojną w Wietnamie pod tytułem Ofiary wojny. Czy ktoś go oglądał? No i dobrze. W którymś miejscu główny bohater tego filmu zadaje takie pytanie, mówi, że patrzymy tutaj na co dzień na śmierć, która może przyjść w każdej chwili, więc jedni z nas uznają, że skoro tak jest, to nic, co robimy, nie ma znaczenia, a drudzy, widząc to samo, uznają, że skoro tak jest, to wszystko, cokolwiek robimy, ma ogromne znaczenie. I myślę, że bardzo często jako ludzie wobec tych samych faktów możemy podchodzić bardzo ambiwalentnie, jeśli chodzi o nasze rozumienie tego. Ja uważam, że czy tego chcemy, czy nie chcemy, czy to rozumiemy, czy tego nie rozumiemy, czy nas to obchodzi, czy nie obchodzi, nasze życie tutaj jest inwestycją w wieczność. Jeśli przyjmujesz Chrystusa i jest On twoim Panem, jeżeli poddajesz się Jemu, jeśli starasz się Jemu służyć jakkolwiek, będziesz osobą, która znajdzie się w wieczności po właściwej stronie. Ale jeżeli zdecydujesz się służyć Bogu naprawdę, to okaże się, że każdy akt twojej woli, każdy twój czyn ma skutki, które przekładają się na wieczność. Czy to nie jest porażająca myśl? Czy to nie jest wstrząsające i dotykające? Myślę, że o wiele bardziej jeszcze wstrząsające może być dla nas, że każde nasze zaniedbanie, że każde nasze lenistwo, że każdy rodzaj naszej obojętności na Boże rzeczy, każdy rodzaj naszej ignorancji jest czymś, co nam coś odbiera. Okradamy siebie nie z czegoś, co można łatwo przeliczyć, ale z czegoś, co jest nieprzeliczalne. Okradamy siebie z czegoś w wieczności. I dlatego myślę, jest to coś bardzo wstrząsającego. Żyjemy tutaj, mogąc doświadczać Bożej łaski. Żyjemy tutaj, mogąc doświadczać Bożego działania. Żyjemy tutaj, mogąc przekonywać się o tym, że Bóg jest realny, prawdziwy i że naprawdę obchodzi Go to, co robimy ze swoim życiem. Żyjemy tutaj, korzystając z Jego wsparcia i widzimy, że wszystko to jest prawdziwe. Ale jeżeli mając te wszystkie dowody Jego realności, nie zechcemy we właściwy sposób zainwestować swego życia, nie będzie ani jednej osoby, którą będziemy mogli obwiniać. Wiecie, to jest ciekawe, Dosyć często spotykam się z ludźmi, którzy mają wiele słów wsparcia i uznania wobec rzeczy, które robię. Nie chcę przez to powiedzieć, że jestem taki wspaniały, doskonały i przybijać sobie orderów. Zostawię to komuś lepszemu ode mnie. Ale wiem, że jestem osobą, która nie może o sobie powiedzieć, że nic nie robię. Wiem, że staram się przynosić owoc. Wiem, że coś robię. Wiem, że z pewnością w życiu popełniłem wiele błędów i z pewnością wydarzyło się wiele rzeczy, które nie powinny się wydarzyć. Ale to jest ciekawe, że od ludzi, którzy są zaangażowani, przynoszą owoc. Zwykle otrzymuję wiele słów wsparcia, pociechy, zachęty. Ludzie, którzy doświadczają Boga, mają mi do powiedzenia to samo, co jest napisane w Biblii i to samo, co mówi do mnie Bóg. Ale za to też spotykam się z wieloma ludźmi, którzy są bezowocni, którzy nie przynoszą owocu. I wiecie, co najłatwiej można znaleźć na ustach ludzi, którzy nie przynoszą owocu? Potępienie dla wszystkich, którzy coś robią. Potępienie i różnego rodzaju słowa oszczerstw, niewiary w stosunku do każdej osoby, która coś robi. I to jest ciekawe, przepraszam, że ludzi przynoszących owoc jednoczy to, że chcą wspierać siebie nawzajem. A ludzi, którzy nie przynoszą owocu, najczęściej jednoczy taka podświadoma koncepcja usprawiedliwienia się. Ja nic nie robię, nic nie wychodzi, ale ci, co coś robią, nie, to w ogóle nie jest Boże, to od diabła ten człowiek jest, nie, to absolutnie, tam nic dobrego się nie dzieje, to spychy, a to na pewno się w ogóle nie wydarzyło, co sobie wymyślają coś. Wiecie, ile takich rzeczy muszę nasłuchać się od osób, które nie służą Bogu. Jak ktoś nie służy Bogu, stara się udowodnić sobie i innym, że inni też nie służą Bogu, tylko coś udają. To nie jest prawdziwe, to nie jest realne. I myślę, że jest to problem, który naprawdę stawia często takie osoby na granicy, dlatego że sami, nie dbając o własny owoc i przeszkadzając innym, stają się buntownikami przeciwko Bogu, przeciwko Kościołowi, przeciwko Bożym sługom. Stają się buntownikami przeciwko Duchowi Świętemu. I w ten sposób takie osoby stają w miejscu, w którym doświadczają zagrożenia dotyczącego ich własnego zbawienia. I to jest problem. Dlatego, że często trudno jest komuś takiemu pomóc. Wiecie, jako wierzący ludzie powinniśmy mieć poczucie zobowiązania dotyczącego dwóch rzeczy, jeśli chodzi o ocenianie samego siebie. Do czego nie jesteś zobowiązany? Do czego Bóg na pewno ciebie nie zobowiązuje? Nie zobowiązuje ciebie do porównywania się z osobami, które mają się gorzej od ciebie i uznawania, że jest z tobą całkiem w porządku. To jest coś, do czego Bóg ciebie nie zobowiązuje. Jako kursant na kursie dla instruktorów terapii uzależnień przed laty zapoznawałem się z tak zwanym mechanizmem iluzji i zaprzeczeń. Jednym z kawałków tego mechanizmu iluzji i zaprzeczeń działającego w uzależnieniu jest to, że człowiek ma włączony w swojej głowie tryb, który nieustannie przetwarza rzeczywistość wokół siebie, aby ciągle w tej rzeczywistości, jaką postrzega, wypadać całkiem nieźle. Więc ktoś, kto jest alkoholikiem, powie, o, nie piję przecież codziennie, albo powie, piję przecież za swoje. Powie coś takiego, żeby porównać się z osobami bardziej zdegradowanymi. Jak będzie pił codziennie, powie, no tak, ale ja nie piję niebieskiego. Jak będzie już pił niebieskie i tak dalej, znajdzie kogoś gorszego od siebie. I ten rodzaj oceniania swojej rzeczywistości, oceniania samego siebie, jest też czymś, co jest obecne w umysłach ludzi, którzy nie są uzależnieni. To też może zostać zaangażowane w ocenianie siebie pod kątem swojej kondycji duchowej. Jeśli oceniasz siebie patrząc na osoby, które mają się gorzej od ciebie, to znaczy, że twoją samooceną kieruje diabeł. I zawsze diabeł będzie potrafił obniżyć tobie poprzeczkę. Zawsze będzie w stanie pokazać ci większego hipokrytę. Zawsze będzie w stanie pokazać ci osobę bardziej obłudną, kogoś bardziej zakłamanego, kogoś bardziej grzesznego, wobec którego wypadniesz lepiej. I diabeł będzie sterował twoją oceną w taki sposób, że ciągle będziesz wypadać całkiem nieźle w swoich oczach i nie będzie ciebie obchodziło to, jak wypadasz w oczach Bożych. Ale to nie ty będziesz sądził samego siebie. I na tym polega problem. Nasza samoocena jest błędna już z tego powodu, że jest samooceną. To nie my jesteśmy Bogiem. Co więc jest dla nas rzeczą ważną i użyteczną w postrzeganiu swego chrześcijaństwa? Myślę, że powinniśmy kierować się zasadą postępu i żeby utrzymywać tą zasadę postępu w swoim życiu musimy ciągle zadawać sobie dwa ważne pytania. Jedno z tych pytań jest takie, czy w przeciągu ostatnich 3 miesięcy w moim życiu nastąpił jakiś postęp? Czy mam większe poznanie? Czy może zrobiłem więcej rzeczy, które były właściwe? Czy może wykazałem się większą ofiarnością, większym zaangażowaniem, większym owocem? Czy przez ostatnie 3 miesiące w moim życiu nastąpił postęp? To jest jedna z rzeczy, co do których wzrastający chrześcijanin musi zadawać sobie pytania. Biblia mówi o tym, że jeśli jesteśmy w Chrystusie, to przeżywamy odnowę. Odnawiamy się każdego dnia, jeśli trwamy w posłuszeństwie Chrystusowi. Jeśli poddajemy się Bożemu Słowu, przeżywamy zbudowanie. Jeśli staramy się być posłuszni Bogu, doświadczamy uświęcenia. Wszystko to są dość dynamiczne słowa wskazujące na rozwój, że z mniejszego punktu dostajesz się do większego punktu. Zbudowanie to jest sytuacja, w której masz jedno piętro, a po jakimś czasie masz 2 piętra. To wtedy jesteś zbudowany. Uświęcenie polega na tym, że do pewnego miejsca jesteś oddzielony od pewnych złych rzeczy w twoim życiu, a inne złe rzeczy mogą mieć miejsce w twoim życiu. Jednak decydując się na uświęcenie, odkrywasz, że coraz więcej złych rzeczy z twojego życia odpada. Uświęcenie to proces oczyszczenia, oddzielania się od świata. Oddzielania się od zła, które ma na nas wpływ z tego powodu, że żyjemy w takim, a nie innym świecie. Więc każdy chrześcijanin, który pozostaje w Chrystusie, musi dostrzegać w swoim życiu pewien postęp. I ten postęp powinien być widoczny przynajmniej w takiej skali kwartalnej, że coś się zmieniło. Co jest jednym z największych wrogów postępu? Jednym z największych wrogów postępu nie jest to, że żyjemy w złym świecie, ale jednym z największych wrogów postępu jest to, że nie planujemy sobie postępu. I to jest ta druga rzecz, która jest dla nas ważna, jeżeli chcemy się rozwijać, jeżeli chcemy żyć z Bogiem. Wiecie, kiedy ktoś chce zbudować coś, mój Dawidek zrobił teraz kilka drabin oblężniczych, jest bardzo dumny z nich, także już może już oblegać nieistniejące fortece, ale wczoraj tak podszedł do mnie i mówi: tata, chodź szybko, kupimy parę desek i zrobimy warownię. Ja mówię: nie, Dawidek, to się tak tego nie robi. Najpierw musimy to zaplanować, później narysować, później obliczyć, później kupić, a później dopiero składać. No i był trochę niepocieszony taką koncepcją. W każdym razie był gotów wydać całe swoje 4 dychy, które zarobił na jajkach w tym tygodniu, żeby pojechać ze mną i kupić deski. Ale my powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli chcesz się rozwijać, to rozwój nie jest czymś, co przychodzi do twojego życia przez przypadek. Rozwój to nie jest coś takiego, że powiesz któregoś dnia, wyjdziesz do modlitwy, tutaj osoby w zespole modlitewnym spytają, o co chciałbyś się modlić, a ty powiesz, chciałbym się rozwijać. Położą na ciebie ręce, pobłogosławią i od tego momentu się będziesz rozwijać. Rozwój nie może mieć miejsca bez twojego udziału. To tak samo jakbyś powiedział, chciałbym się uczyć, tylko nie zamierzam się uczyć. Albo chciałbym coś umieć, tylko nie zamierzam się tego uczyć. To nie jest dobry pomysł. Bóg może pomóc ci się uczyć, ale niezwykle nie robi tak, że ciebie wyręcza w tej kwestii. Więc jeśli chcemy się rozwijać, jeśli chcemy przynieść większy owoc Bogu, musimy spojrzeć na podstawowe tematy w swoim chrześcijańskim życiu, które mamy do odrobienia. Podstawowe chrześcijańskie ABC to, czy umiem przedstawiać ludziom Ewangelię tak, aby gdy usłyszą to, co mam im do powiedzenia, mogli podjąć decyzję i przeżyć nowonarodzenie. Czy umiem prowadzić ludzi do chrztu w Duchu Świętym tak, aby kiedy wytłumaczę im, o co chodzi, położę na nich ręce, mogli przeżyć chrzest w Duchu Świętym? Czy umiem słuchać głosu Ducha Świętego i rozpoznać, co jest moimi myślami, co jest szumem świata duchowego, a co jest głosem Ducha Świętego? Do podstawowych umiejętności należy to, czy potrafię wyrzucać demony. Czy potrafię zachęcać inne osoby do tego, by odkrywały ten podstawowy duchowy alfabet. Podstawowe rzeczy w duchowym chrześcijaństwie są bardzo praktyczne. Kiedy narodziłeś się na nowo, możesz nauczyć się, w jaki sposób innych prowadzić do nowonarodzenia. Kiedy zostałeś ochrzczony w Duchu Świętym, możesz nauczyć się, jak innych prowadzić do chrztu w Duchu Świętym. Możesz nauczyć się, jak skutecznie modlić się o uzdrowienie, uwolnienie od demonów, jak słuchać głosu Ducha Świętego. To jest ABC. Kiedy człowiek nauczy się tych rzeczy, może zacząć uczyć się dalej. I to jest bardzo podstawowa rzecz. Więc jeśli spojrzysz na siebie samego i zobaczysz, że w podstawowych rzeczach masz coś niedopracowane, możesz wtedy zastanowić się, jak mogę się tego nauczyć. Być może ważne jest, żebym teraz w najbliższym czasie przeczytał kilka dobrych książek w tym temacie, wysłuchał kilku dobrych wykładów w tym temacie, podjął kilka działań w tej sferze w odwadze i wierze, że coś się zmieni. Jeśli nie zaczniesz sobie tego planować, to rzeczy nie zaczną się w twoim życiu dziać. Jeśli nie zaczniesz robić kroków w tą stronę, to przez cały czas będziesz oczekiwał, że te kroki zrobią się same. Wyobraźcie sobie kogoś, kto przychodzi do uczelni, siada na korytarzu, pije kawę z automatu i myśli sobie, skoro chodzę do uczelni, rozumiecie, o co chodzi. Musisz wybrać, na który wykład chcesz pójść, bo samo siedzenie w uczelni nie uczyni cię mądrym. Picie kawy w uczelni nie uczyni cię mądrym. Przesiadywanie w kościele nie nauczy cię tych wszystkich rzeczy, których możemy się nauczyć tylko wtedy, kiedy zdecydujemy się na naukę w konkretnych sferach i konkretnych dziedzinach. Jakiś czas temu, niedawno całkiem byłem w Elblągu, podjechał tam Jacek z Torunia i wiecie, on słucha tego, co do niego mówię, więc kiedy mu powiedziałem, że powinien modlić się o to, aby Bóg dał mu możliwość odrobienia tych podstawowych lekcji, on powiedział, wiesz, modliłem się o to, żeby Bóg dał mi taką okazję, żebym mógł być uczestnikiem modlitwy uwolnienia od demonów, bo jestem pastorem od 20 lat, Nigdy w życiu nie wypędzałem demonów i nigdy w życiu nie widziałem, jak demony z ludzi wychodzą. Więc kiedy był ze mną w Elblągu, ja nie wiedziałem jeszcze o tym, bo on mi powiedział po fakcie. Wywołałem go do zespołu modlitewnego i po chwili modliliśmy się o kobietę, z której zaczęły wychodzić demony. I wiecie, on był bardzo poruszony. Jeszcze to uwolnienie było dosyć spektakularne i wymagało kilku kroków, więc mógł przyglądać się z bliska temu i uczestniczyć w modlitwie o uwolnienie wobec tej kobiety, jako ktoś, kto kilka dni wcześniej pomodlił się, żeby Bóg dał mu taką okazję. Jeżeli chcesz uczyć się, Bóg chce, abyś się uczył. Ale ty musisz wiedzieć, czego masz się uczyć i musisz sobie zaplanować to, że będziesz się tego uczył. Jeśli tego sobie nie zaplanujesz, będziesz osobą, która będzie krążyć od przypadku do przypadku. Jest wielu ludzi krążących po kościołach, krążących po konferencjach. Jest wielu ludzi, którzy uczestniczą w najfajniejszych konferencjach w Polsce i niczego się nie nauczyli. Dlatego, że przez cały czas są na tych konferencjach w poczuciu oczekiwania, a może Bóg tu coś zrobi dla mnie szczególnego, niezwykłego, a może, nie wiem, w końcu ten facet nałoży na mnie ręce, stąpi na mnie namaszczenie, już nic nie będę musiał robić, popłynę na falach tego namaszczenia. Są tacy, którzy jeździli z konferencji na konferencję, dawali sobie nakładać ręce na głowę, na swoje głowy wszystkim. Jedyne, co zyskali, to to, że mają teraz łyse placki na głowach. I nie jestem przeciwko temu. Cieszę się. Wiecie, w tym roku też bardzo mocno inwestowałem w łysy placek na głowie. Modlili się o mnie różni wielcy i nie chciałbym od tego zniechęcać, ale chcę powiedzieć, że to dobrze, kiedy inni się o ciebie modlą, ale to nie zadziała, jeżeli ty nie masz planu rozwoju. Wiecie, Sebastian postanowił się rozwijać. Jedna z pierwszych rzeczy, którą zrobiłem w temacie uzdrowienia, to dałem mu dużą ilość książek do przerobienia. Przeczytał bardzo dużo książek, przesłuchał sporo wykładów, był na wielu konferencjach ze mną. Na każdej się czegoś nauczył. I dzisiaj działa tak jak ja. To jest fajne. Bo kiedy widzisz, że ktoś chce od ciebie coś wziąć, to możesz to jemu dać. Ale kiedy ludzie traktują ciebie jak przypadek w swoim życiu, po prostu słuchają, oceniają. Wiecie, to też jest takie bardzo ciekawe, że bardzo często my w polskim chrześcijaństwie mamy taki rodzaj uczniostwa, że ludzie, którzy powinni być w pozycji ucznia, zasiadają jako jury. Podobało się. Nie podobało, nie fajne, co on tam wie, co on tam gada. Wiecie, musisz spojrzeć, czego się nauczyłeś, co umiesz, jak ci idzie z twoim ABC, bo jeśli ci nie idzie w ogóle, to być może nie idzie ci w ogóle, dlatego że diabeł zrobił ciebie takim jury. Napompował cię pychą i myślisz może, że możesz innych oceniać, i nie zadawać sobie pytania o własne owoce. Nie planować własnego rozwoju. Jeśli nie pytasz siebie o swoje owoce i nie planujesz w świadomy sposób swego rozwoju, to mogę ci jedno powiedzieć. Możesz 20 lat chodzić do kościoła i się nie rozwiniesz. Będziesz miał nieco więcej terminów w głowie, może nieco więcej przesłuchanych kazań i może trochę więcej przesłuchanych, przeczytanych książek. Może przebrniesz ileś razy przez Biblię, ale jeśli nie planujesz sobie to, czego chcesz się nauczyć w najbliższe 3 miesiące, to chcę ci powiedzieć, że niewiele się nauczysz. Zadałbym pytanie retoryczne dla tych z was, którzy są wierzący od dłuższego okresu. Czy zetknęliście się z takimi sytuacjami w swoim własnym życiu, że po wielu latach musieliście odrabiać na nowo lekcje, które dawno temu dobrze działały w was i o których myśleliście, że w tej dziedzinie to już możecie być ekspertami. A po jakimś czasie okazuje się, że szukasz eksperta, a tam tylko stary Pampers leży. I tyle po ekspercie zostało. Wiecie, ja osobiście postrzegam to jako pewnego rodzaju tragedię, kiedy widzę wierzących ludzi od wielu, wielu lat, którzy cofnęli się w swoim rozwoju i którzy nie wykorzystują we właściwy sposób czasu. To jest Twoje zadanie. Mamy wiele narzędzi, mamy wiele możliwości, ale jedną z rzeczy, która jest najważniejsza, to świadomość tego, że Boże uczniostwo działa w taki sposób, że każda rzecz w Bożym uczniostwie jest praktyczna. Jeśli chcesz nauczyć się czegoś teoretycznie, to nie chcesz nauczyć się tego tak naprawdę wcale. Bo każda rzecz, której Bóg nas uczy, wymaga działania. Jeśli ktoś chce przeczytać 50 książek na temat ewangelizacji i z nikim nie rozmawiać o Chrystusie, marnuje czas. Jeśli ktoś chce uczestniczyć w seminariach na temat uzdrowienia i nigdy się o nikogo nie modlić, marnuje czas. Jeśli ktoś chce przeczytać najlepsze książki, jakie wyszły na temat darów Ducha Świętego i nigdy nie odważy się zrobić kroku do przodu w tych dziedzinach, marnuje czas. Nauczanie w Bożej szkole zawsze jest praktyczne. Więc tak naprawdę Bóg powierza nam kwestię naszego rozwoju w nasze ręce, w nasze decyzje. Jeśli nie wiesz, co masz zrobić, od tego są liderzy w Kościele, by mogli ci pomóc poukładać chronologię dotyczącą twojego rozwoju, w jaki sposób możesz zrobić kolejne kroki. Ale musimy też mieć świadomość pewnych prawd. Czy zdarzały się wam takie sytuacje? Jesteś chory, nagle przyjeżdża do ciebie lekarz i mówi: o mój Boże, jak to dobrze, że się dowiedziałem, że jesteś chory, mogłem do ciebie przyjechać. Czy tak się dzieje? Kto z was ostatnio był u lekarza? Albo u kogo z was był lekarz w takiej formie? Wiecie, to, co jest bardzo chorą i naprawdę taką dziwaczną postawą ludzi w Polsce, to, że kiedy komuś dzieje się źle, takie osoby są pewne, że wszyscy powinni o tym wiedzieć. Nic nikomu nie powiem, na każdego się obrażę i będę oczekiwać, że coś z tym zrobią. Podczas kiedy ludzie nawet mogą nie wiedzieć, że jesteś obrażony. To ty idziesz do lekarza, kiedy masz problem. A obrażanie się, że lekarz się o tym nie wie, byłoby kompletnie głupie, prawda? Tak samo też to działa w Kościele. Bóg ustanawia służby po to, by one były do dyspozycji, ale jeśli się nie korzysta z tego, to często robimy to na własną szkodę. Diabeł jest ekspertem od tego, by odwracać rzeczywistość do góry nogami. Dzisiaj Basia trochę mówiła o porządku, że Bóg jest Bogiem porządku. I wiecie, jakoś tak to jest ciekawe, że większość z nas rozumie, że kiedy chcemy coś od Boga, to my mamy się do Niego modlić, prawda? To jakoś rozumiemy, jeszcze w kwestii Boga to działa. Ale kiedy ktoś potrzebuje coś załatwić w urzędzie, to wie, że to on musi pójść do urzędu, a nie obraża się na urząd, prawda? Kiedy masz niezdane egzaminy, to ty zgłaszasz się, żeby zrobić poprawkę, a nie czekasz, że przybiegnie do ciebie profesor i powie: no słuchaj, ja nie mogę się doczekać, nie mogę się pogodzić, cierpię z tego powodu, że masz niezdany egzamin. Czy może zechciałabyś łaskawie ten egzamin zdać? Tak tego nie robimy. I to, co jest pewnego rodzaju majstersztykiem diabła, to, żeby w chrześcijaństwie poodwracać te rzeczy dokładnie do góry nogami. Tak nie jest. Jeśli zaczniemy ustanawiać ład i porządek działający w drugą stronę, to w ten sposób będziemy mieli tylko bałagan, totalny bałagan. Potrzebujemy być świadomi tego, że zbawienie mamy z łaski, ale nagroda jest wynikiem naszego zaangażowania. Potrzebujemy też mieć świadomość tego, że możemy być zaangażowani w mądry lub w głupi sposób. Głupie zaangażowanie to ciągłe oczekiwanie, że coś się stanie samo. Nie stanie się. Same będą cię czekać tylko miłe i niemiłe sytuacje. Będą się przydarzały rzeczy, które cię ucieszą i rzeczy, które cię zmartwią. Ale rozwój będzie przydarzał się tylko w wyniku świadomych decyzji, dążenia do tego rozwoju i rozwój nasz będzie kontrolowany przez nas i będzie postępował do przodu, jeżeli będziemy oceniali siebie samych w stosunku do tego, czy zrobiliśmy postęp. Jeśli tego nie robimy, to sami skazujemy siebie na brak rozwoju. Jesteśmy powołani do tego, by przynieść większy owoc Bogu, ale nie zrobimy tego bez świadomych decyzji i bez świadomych działań. Nie było dwóch tematów jednak, więc myślę, że dotknąłem tylko jednej z tych dwóch myśli, między którymi wahałem się. Mam nadzieję, że zechcecie zrobić z tego pożytek. Myślę, że Bóg nas wzywa. Myślę też, że na miejscu będzie tutaj podzielić się rzeczą, którą zobaczyłem w trakcie naszego piątkowego spotkania. Kiedy modliliśmy się, przyszła do mnie świadomość, że teraz przychodzi czas na powoływanie do służby ludzi w trakcie wojny. Kiedy żołnierze kształcą się w trakcie pokoju, ma się wtedy zwykle dosyć profesjonalną, małą armię, która wydaje się nikomu do niczego niepotrzebna. Ale w momencie, kiedy zaczyna się wojna, następuje okres powołania, okres poboru. Wszyscy są powoływani do armii i wszyscy przechodzą przez ekspresowe szkolenie. Dlatego, że jest potrzebna jak największa ilość ludzi, która mogłaby wziąć udział w tym wojennym zmaganiu. Myślę, że sytuacja Kościoła dzisiaj w Polsce wygląda podobnie. Myślę, że mamy garstkę liderów, ale to, co Bóg chce zrobić, to chce wlać w naszą świadomość to, że wszyscy ponosimy odpowiedzialność za to, jaki będzie Kościół przyszłości. Wyobraźcie sobie, gdyby każdy z nas dzisiaj zaczął się przygotowywać przez następny rok albo dwa do tego, by być zdolnym do wydawania dużo większego owocu. I każdy z nas mógłby, nie wiem, ogarnąć wokół siebie grupę domową, którą by zorganizował z osób nieznających Boga. I w każdej z tych grup, powiedzmy, byłoby po 10 osób. Ciekawie by to wyglądało, nie? Możemy też siedzieć i narzekać. Albo możemy siedzieć i czekać, że coś stanie się samo. Nie stanie się. To twoje decyzje, to twoje wybory będą miały wpływ na to, w jakim miejscu przed Bogiem będziemy za 3 miesiące, za pół roku, za rok. Co więcej, twoje decyzje i twoje wybory będą miały wielki wpływ na to, co będziesz robił w wieczności. Wiecie, ja będę siedział w swoim fajnym pałacyku i będę pozdrawiał tych wszystkich, którzy mnie opluwali. Chcę dobrze spędzić wieczność. Nie jestem bezinteresowny. Jestem najbardziej interesowny, jak tylko się da. Chodzi mi o coś więcej niż pieniądze. Pieniądze to za mało. Chcę zainwestować w wieczność. I chciałbym, żebyście wy też zainwestowali. Dobrze, teraz będziemy mieli